Będziemy mówić o nowych technologiach, transformacji biznesu i stosowaniu prawa w cyfrowym świecie. To wszystko w podcaście TKP On Air, przygotowanym przez zespół kancelarii Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ja nazywam się Michał Sobolewski i wspólnie z koleżankami i kolegami z kancelarii zapraszam do wysłuchania rozmowy.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu TKP On Air. Nazywam się Małgorzata Sopa-Garstecka, jestem radczynią prawną. Współpracuję z kancelarią Traple Konarski Podrecki Wspólnicy jako Senior Associate. Zajmuję się m.in. szeroko pojętą działalnością w internecie, a także reklamą. I właśnie na styku tych dwóch tematów znajduje się działalność zwana potocznie komentery i niejednokrotnie związany z nią influencer marketing, które będą tematem naszej dzisiejszej rozmowy. A wraz ze mną odcinek poprowadzi Dominik Gabor, associate w kancelarii TKP, doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, interesujący się m.in. kwestiami związanymi z internetem i z działalnością influencerów. No i bardzo miło mi powitać naszego dzisiejszego gościa, Mateusza Góreckiego. Mateusz jest managing directorem w agencji We Are Fantasy, gdzie odpowiada m.in. za sieć influencerów i usługi influencer marketingu. Myślę, że możemy powiedzieć spokojnie, że Mateusz ma na koncie zaplanowanie i wdrożenie dziesiątek, jeżeli nie setek kampanii influencerskich.
Około 600 rocznie.
I zajmujesz się też wspieraniem influencerów w takiej ich codziennej działalności.
Tak, tak, dokładnie. Jest to na tyle wciąż, mimo tych 10 lat doświadczenia, na tyle nowa branża, że jest dużo takich elementów ludzkich, które wymaga po prostu wsparcia. To jest praca z drugim człowiekiem w przestrzeni wizerunku osobistego i marki osobistej, więc tutaj jest wiele płaszczyzn, szczególnie dzisiaj, które wymagają bardzo dużego wsparcia.
Mamy dzisiaj małą zmianę na stanowisku prowadzącym, bo zwykle jest z nami Michał Sobolewski, którego serdecznie pozdrawiamy. A wracając już też do tematu, to temat bardzo wdzięczny i aktualny, bo sporo się w internecie dzieje, jeżeli mówimy o same materiały commentary, to mamy ostatnio sporo materiałów, które prezentuje na przykład Krzysztof Stanowski na kanale Zero. Mamy też cały czas niesłabnące reperkusje po Pandorze i materiały czy to Wardęgi, czy Boxdela, czy innych influencerów zaangażowanych i w tę sprawę, a także w inne problemy, które się pojawiły w internecie między influencerami, między na przykład youtuberami. Ostatnio też mieliśmy ciekawe zagadnienie na kanale Zero, gdzie podjęty został temat wykorzystywania wariografu przez influencerów i badania wariografem, czy to faktycznie ma sens jako content na YouTubie.
No tak, no, działalność komentery to jest również dla nas jako prawników kopalnia różnych problemów, bo tu możemy mieć do czynienia i z kwestiami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych i naruszeniami prawa autorskiego, ale zacznijmy może od tego, co to w ogóle jest komentery.
No, my z perspektywy tej takiej influencer marketingu zawsze się śmiejemy, tak trochę generalizując, że to jest relacjonowanie albo po prostu komentowanie jakiegoś wycinka rzeczywistości. No bo mówiąc rzeczywistości, mówimy zazwyczaj o kanałach lifestyle'owych, które tą rzeczywistość relacjonują czy komentują, dodają słowo swojego komentarza, swojej perspektywy tego autora i jako właśnie opisanie tego, czy dodanie jakiejś wartości dodanej, tego added value do samego kontentu, który każdy i tak może sam zobaczyć i przeanalizować na swój sposób, ale my wiedząc, że dzieli się to na poszczególne przestrzenie i kategorie, wiemy, że to jest jakiś wycinek rzeczywistości, jakaś kategoria, która właśnie jest komentowana i przez, jakby chciałoby się powiedzieć, eksperta czy specjalistę, no niestety żyjemy w czasach, kiedy tak nie jest. Wypowiadają się też osoby, i to bardzo często, wypowiadają się też osoby, które potrafią, są dobrymi mówcami, potrafią się wypowiadać, niekoniecznie znają się na tym temacie. Na tym też polega magia tej kategorii komentarzy, że nie trzeba być ekspertem czy specjalistą, żeby w jakimś temacie się tak naprawdę wypowiedzieć i opisać to, co się widzi na te komentarze. Te komentarze się przez ostatnie lata bardzo mocno rozwinęło i rozwarstwiło, bo nawet na samym początku, tak jak historia pokazuje, ono wyszło od relacjonowania eksperckiego pewnego poziomu, tak by, pewnego rodzaju, a przeszło do trendującej kategorii po prostu często nawet siedzenia i patrzenia i reagowania, bo jeszcze są te reakcje i tak dalej, czyli jakaś taka subkategoria komentarzy, czyli sposób reagowania na to, co ja widzę, troszeczkę bardziej elementarna forma. No i przez to, że to się tak rozwarstwiło, no dzisiaj widzimy bardzo duży boom, bardzo duży rozkwit tych kanałów komentarzy. Jak, tak jak to się mówi, jak się dużo dzieje w internecie albo jak się dużo dzieje w jakiejś branży, no to najłatwiej wygrzać się przy tym po prostu mówiąc o tym i tym samym ta kategoria komentarzy jest bardzo, jak to sama gość powiedziała, jest jakby dla Was bardzo ciekawą kopalnią tematów od strony prawnej, dla nas również, ale też my na to patrzymy jako duża kopalnia zasięgów i duża kopalnia, jeżeli chodzi o potencjał samego kontentu względem poziomu zaangażowania twórcy, który on musi wykazać, żeby te zasięgi wygenerować. Tutaj nie mówimy o tym, że jakby nie chcę generalizować, że jakby każdy kanał komentarzy jest taki bądź siaki, bo w ogóle tak nie jest, a my z takimi kanałami współpracujemy i to już od wielu, wielu lat. Jest wielu twórców, których warto docenić za to, jak ten swój kurs, nawet bym powiedział dziennikarski, rozwinęli na przestrzeni ostatnich lat i jak oni wspólnie tą kategorię komentarzy niosą na swoich plecach, bo jeszcze kilka lat temu, jakby oglądając kanały, czy to Rewo, czy Konopskiego, czy Gimpera, początki w komentarzy by się powiedziało, no nie wyróży temu jakiejś super przyszłości, bo jest to po prostu raz to razem z kategorią. Dzisiaj widzimy, że cała Polska czeka na film Konopskiego i jakby budzimy się w rzeczywistości zgoła innej niż nam się wydawało kilka lat temu, że może to wyglądać. To pokazuje, że ta kategoria też jak duży ma impact na rzeczywistość. Kanał sportowy, kanał Zero, jakby ten cały beef, który tutaj miał miejsce, ale tak naprawdę walka o content, o ten sam content obarczony inną twarzą, innym komentarzem, jak bardzo to polaryzuje cały kraj tak naprawdę. Takie milionowe zasięgi, milionowe inwestycje też dla marek. To pokazuje, jak to jest bardzo istotna kategoria, którą dzisiaj tak naprawdę dopiero poznajemy i która się dopiero rozwija.
To ciekawe, co powiedziałeś, zwłaszcza w kontekście tych działalności dziennikarskiej, gdzie moglibyśmy nawet spróbować wyróżnić, czy jakoś to opisać, materiały komentarzy jako swego rodzaju podobne do dziennikarskich, bo tu mamy albo komentarze, które po prostu mówią o tym, co się dzieje w internecie, to jest na przykład kanał Gimpera, który mówi, oczywiście dodając do tego swoje opinie, ale bazując na tym, co akurat trenduje w sieci, i z drugiej strony mamy takie komentarze, które jest swego rodzaju, nawet powiedzielibyśmy, dziennikarstwem śledczym. Mamy Stanowskiego, który zrobił masę roboty przy okazji Natalii Janoszek. Mamy teraz sporo też materiałów już za Wardegą, który też skupił się na konkretnych tematach, więc gdzieś ta działalność dziennikarska, faktycznie można ją gdzieś wyszukiwać w tych materiałach komentujących i to właśnie tę rzeczywistość internetową, którą one podejmują.
Tak jak sam to powiedziałeś, możemy to podzielić, pogrupować. My się długo śmialiśmy, że content Wardęgi przez ostatnie lata to był content detektywistyczny nawet, a nie komentarze, bo jakby można się śmiać, że siedział w lesie i szukał dram w internecie, ale ogrom pracy wykonany do tego, żeby się przygotować, nie wchodząc jeszcze w szczegóły tej rozmowy, bo będziemy rozmawiali o aspektach prawnych i tego, co taki typ komentarzy za sobą niesie, no to już wtedy widzieliśmy, jak bardzo zmieniło się podejście twórcy internetowego do jakości albo do przygotowań researchu pod materiał komentarzy, że to już nie jest po prostu prosty content, który ja włączam, zobaczyłem raz, bez doświadczenia jakiegoś dziennikarskiego, researchu, pogłębienia swojej wiedzy. Zresztą nawet lata wstecz, oglądając sobie zwykłe talk show, możemy zobaczyć, jak bardzo też się zmieniło dziennikarstwo w Polsce i jak bardzo też nawet było to widoczne w takiej kategorii, w mediach konwencjonalnych, gdzie też widzieliśmy różnicę przygotowanego prowadzącego, nieprzygotowanego prowadzącego, dobrze dopasowanych pytań i to samo widać w kontencie, który tak naprawdę, w którym taki twórca jest jeden na jeden z kamerą, a nie z osobą, której dotyczy ten osobą, czy przedmiotem, której dotyczy ta sprawa. Więc no jest to też zaskakujące, bo to morfuje, to się zmienia na naszych oczach dzisiaj i to się kształtuje tak naprawdę.
Jak mówisz o researchu, to mi od razu przychodzi do głowy taka jedna z pierwszych i chyba takich najpopularniejszych kwestii prawnych związanych z komentarzy, czyli zniesławienie, czyli opowiedzenie o czyichś działaniach albo o czyichś cechach w sposób niezgodny z prawdą i w sposób negatywny, czyli taki, który negatywnie pokazuje tę osobę albo naraża ją też na utratę jakiegoś zaufania. Mamy tutaj przykład Leksia, który został oskarżony przez Konopskiego, o którym już wspomniałeś, o wysyłanie do bardzo młodych dziewczyn nagich zdjęć i niedwuznacznych propozycji. Ta drama wybuchła, poniosła się bardzo szeroko. Później pojawiły się informacje niejako oczyszczające Leksia. Okazało się, że Konopski w tym filmie udostępnił zdjęcie, które zostało trochę zmanipulowane, że te rozmowy, które udostępnił, to nie była pełna konwersacja, że wiek tych osób, do których pisał Leksiu, był mocno zaniżony. No ale Leksiu, który co istotne tworzy content, który jest skierowany raczej do młodych odbiorców, no zniósł to bardzo ciężko, był oskarżony o pedofilię, opuścił Team X, którego był częścią i na dłuższy czas zaprzestał działalności internetowej, wobec czego nasuwa się od razu taki wniosek, że prowadząc działalność Komentery, trzeba bardzo uważać na to, co się mówi i czy ma się dowody na poparcie tych twierdzeń. Bo takie twierdzenia, które potem okazują się nieprawdziwe albo nie do końca zgodne z prawdą, mogą właśnie posłużyć za podstawę albo do roszczenia o naruszenie dóbr osobistych, dobrego imienia, albo mogą też pociągać ze sobą odpowiedzialność karną, czyli właśnie odpowiedzialność za zniesławienie.
To ja może w tym miejscu jakby trochę z dwóch stron ten temat podejdę, bo on jest dla mnie bardzo dobrym przykładem tego, co też zauważyliśmy w trakcie Pandory. Ten temat Leksia i ten temat, ja to zawsze się tak nazywam to samosądem ulicy potem i odbiorców tego kontentu, no tutaj trzeba pamiętać o dwóch aspektach. Jeden aspekt, który dotyczy całego influencer marketingu i tak naprawdę wszystkich influencerów. Bardzo często, niezależnie czy jest to kategoria komentarzy, czy po prostu influencer marketing na jakimkolwiek poziomie, twórcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak duży impact mają na swoich odbiorców, jak duży impact mają często na społeczeństwo in general. Więc tak jakby tutaj, jakby niezależnie od tego, czy jest to komentarz, czy nie jest to komentarz, trzeba wiedzieć o tym, że słowa wypowiedziane publicznie z dużym dotarciem, z dużym engagementem, z dużym wpływem na swojego odbiorcy, jeszcze jakby mając jakąś markę osobistą, będąc rozpoznawalnym, pozostawiają, akcja budzi reakcję, pozostawiają jakieś tak naprawdę swoje konsekwencje i warto o tym pamiętać. I wydaje mi się, że jesteśmy w przeddniu pojawienia się już jakichś pierwszych decyzji i sytuacji, decyzji też wydaje mi się, że sądowych, które pozwolą na trochę taki kubeł zimnej wody na głowę twórców komentarzy, żeby zrozumieć, że nie wszystko pozostaje bezkarne w internecie. Platforma nie ma wpływu na to, na co mówi twórca na swoim kanale i że twórca na przykład kogoś innego oczernia czy kieruje w jego kierunku jakieś argumenty. I teraz co jest bardzo istotne, to żeby twórca właśnie wziął za to odpowiedzialność i rozumiał, że to jest jego odpowiedzialność za ten kontent, który tworzy, a z drugiej strony, żeby odbiorca miał trochę samoświadomości i refleksji nad tym, że jest to opinia jednej strony, pomijając fakt tego, że jakby no, potrzebne są podstawy prawne, potrzebne są dowody, to co teraz przy Pandorze się pojawiło, czyli hej, sama platforma jest miejscem nagłośnienia tego, a to ja biorę odpowiedzialność za to, co ja mówię, a druga strona bierze odpowiedzialność za to, co zdecyduje tak naprawdę i jak odbierze to. Jakby taki jest zamysł całego komentarzy, jednak w przypadku tak drastycznych oskarżeń, w których, no jak to się w przypadku Leksia potoczyło, że on jakby zrezygnował z swojej internetowej kariery, poszedł do pracy, unika w ogóle kontaktów czy rozmów i mówi, że nie chce wracać, bo to wpłynęło bardzo mocno na jego zdrowie psychiczne, to może doprowadzić nie tylko do gdzieś tam szkód wizerunkowych, ale nawet szkód zdrowotnych czy gorszych tragedii. No i o tym warto pamiętać, bo tak jak mówię, o tej odpowiedzialności, o tej etyce już samej, już nie tylko odpowiedzialności tak naprawdę gdzieś tam od strony prawnej, ale od tej odpowiedzialności, nawet jeżeli chodzi o etykę pracy, jakby tutaj wiedząc, jak działają dziennikarze, jak działają osoby wyedukowane na tej płaszczyźnie, no wiemy, że jakby oni zdają sobie z tego sprawę, że coś takiego istnieje, a niestety jednak są twórcy, którzy chcą się wygrzać przy temacie, który polaryzuje bardzo mocno, który bardzo mocno rezonuje w społeczeństwie i nie interesuje ich, jaka jest rzetelność tych materiałów, jakie tam oskarżenia się pojawią. Widzimy dużo sytuacji nawet w ostatnich miesiącach twórców, którzy przekraczali pewne granice tylko po to, żeby zdobyć zasięgi. I trochę mi się wydaje, że kategoria komentarzy, jakby na razie wrzucić, nie rozwarstwiać tego, wrzucić wszystko do jednego worka, czyli komentarze to komentarze całe, to widzimy tam dużo twórców, którzy po prostu, do nowych twórców, którzy po prostu starają się wygenerować duże zasięgi przez to, że się wypowiedzą w tym temacie. Niezależnie od swojej etyki pracy, niezależnie od przygotowań, niezależnie od konsekwencji.
Skoro już mówisz o etyce i tej bezkarności, która czasami nam się wydaje, że w internecie jesteśmy bezkarni, że możemy mówić, co nam się podoba, to oprócz tego, że no, trzeba bardzo uważać na takie publiczne oskarżenia i na to, co się innym osobom przypisuje, to trzeba też pamiętać o tym, że nie wolno innym osobom ubliżać, to znaczy nie wolno ich obrażać, bo jedną kwestią jest czyn zniesławienia, czyli wypowiedzi odnoszącej się co do faktów przypisywania jakichś konkretnych działań innym osobom, a czym innym jest czyn, który też może stanowić przestępstwo, czyli czyn znieważenia, który polega po prostu na kierowaniu w stosunku do innych osób słów, które są obraźliwe, obelżywe, które są powszechnie uznawane za takie, których nie powinno się używać w stosunku do innych osób. I to też po pierwsze może być przestępstwo, a po drugie może naruszać czyjeś dobra osobiste, godząc w jego cześć, godność, wizerunek. Więc oprócz tego, żeby robić porządny research i starać się tak skompletować dowody, żeby mieć pewność, że dana osoba dopuściła się jakiegoś czynu, trzeba też pamiętać o tym, żeby po prostu zachować jakąś taką kulturę wypowiedzi i po prostu nie obrażać innych ludzi w internecie.
No, ja powiem szczerze, że o tym się najczęściej zapomina już w tej branży, co jest dla mnie zatrważające, bo pracując te 10 lat prawie w influencer marketingu, jakby ilość gróźb karalnych, które wpływają na skrzynki prywatne influencerów albo pojawiają się w komentarzach pod filmami, groźby dla życia, dla zdrowia, dla życia rodziny. Niedawny case Dawida Myśliwca z tym, że zrobił film o tym, o szczepionkach i bał się tak naprawdę wyjść z domu, bał się o swoją rodzinę. To pokazuje, że ludzie dalej, niezależnie od edukacji, niezależnie od tego, od zmian, od totalnie innego też podejścia do sfery gdzieś tam, sfery internetowej i tego, że takich sytuacji i case'ów się pojawia dużo i są rozwiązywane już nawet prawnie, bo jakby nie ma już takiej nietykalności w internecie czy anonimowości, jak kiedyś się jeszcze 5-10 lat temu uważało. Wciąż to jakby jest na porządku dziennym. Dalej ludzie, zarówno twórcy, tak samo jak odbiorcy tego kontentu, jakby nie czują się odpowiedzialni za te słowa, które są pisane na klawiaturze, bądź wypowiadane przed kamerą, bo nie mają przed sobą drugiej osoby.
Zasłanianie się konwencją żartu nie zawsze działa i o tym trzeba
tak,
pamiętać.
Tak, to jest bardzo często weryfikowane przez internetowych detektywów, to ja się zawsze śmieję, że bardzo łatwo jest udowodnić takiemu kanałowi komentarzy, że hej, tak powiedziałeś, obróciłeś to w żart, to też widać. To jest fajne, że odbiorcy też są właśnie świadomi takich elementów, że hej, obróciłeś to w żart, ale na tych innych wywiadach, w tych innych miejscach, gdzieś wypowiadając się bądź na tym wydarzeniu, gdzie myślałeś, że nikt tego nie pamięta, powiedziałeś, zachowujesz się tak, a to jest tylko i wyłącznie pod publikę wypowiedziane albo tylko, żeby się oczyścić. Więc tutaj też fajne jest to, że tak jak mówię, z jednej strony jest to bardzo duża odpowiedzialność twórcy i takiego kanału, ale z drugiej strony też taka ludzka odpowiedzialność nas wszystkich jako odbiorców tego typu kontentu, żeby pamiętać, że jednak my też uczestniczymy w tym. To dzięki nam te kanały mają takie zasięgi, bo to my oglądamy ten content, my oglądamy to ich komentowanie czy relacjonowanie dla nas danej kategorii kontentu, danej kategorii rzeczywistości. No i to dzięki nam te osoby zdobywają takie zasięgi, a nie inne.
Mówiliśmy teraz sporo o tym, co mówić albo jak mówić, ale też cały materiał commentary to nie jest tylko ta ostateczna forma wypowiadanych słów, ale to też jest cały entourage, to wszystko, co jest wokół, te wszystkie materiały, które się pojawiają przy okazji wypowiadanych słów i cały ten background w materiale. Tu też widzimy spore, jako prawnicy, spore problemy prawne i różnorodne, no bo zaczynając od samych wykorzystywanych materiałów na zasadzie cytatu. No nie jest też tak, że możemy sobie wrzucić wszystko do tego materiału bez niczego i tylko w formie jakiejś takiej parodii. To wszystko musi być ujęte w te obowiązki, które wynikają z prawa. I tutaj na przykład mamy te, gdy mamy jakieś materiały, na które się powołujemy w takim filmie commentary, no to oczywiście to nie jest tylko tak, że możemy to surowo puścić, ale powinniśmy też oznaczyć tak źródło dokładnie, kto jest autorem i przede wszystkim też odpowiednio wpleść to w narrację, no bo to nie wystarczy samo powołanie się na taki materiał, czy zamieszczenie tego materiału innego w materiale commentary. Trzeba też spełnić cel cytatu i tutaj mamy, najczęściej w przypadku commentary będziemy mieli analizę krytyczną, pewną polemikę lub wyjaśnianie, więc tutaj może tych problemów nie ma, ale często też można zobaczyć materiały commentary, gdzie te wszystkie zewnętrzne, inne utwory stworzone przez inne osoby są wrzucane mocno bez jakiejkolwiek obrandowania właśnie tym twórcą czy źródłem, tylko po prostu w jakąś taką formą przerywnika, czasem oczywiście zabawnego, ale nie zmienia to faktu, że przynajmniej to źródło należy podać i też nie wystarczy po prostu powiedzenie, że to jest z YouTube'a czy z internetu, tylko tutaj źródło jest potrzebne konkretne. Oczywiście w miarę możliwości, ale też w sieci internetu prościej jest znaleźć jednak to źródło konkretne, chociażby po linku URL, niż po prostu mówienie o tym, że to gdzieś tam się znalazło.
No tak, tak. No właśnie mi się wydaje, że tutaj w dużej mierze wynika to z braku świadomości i braku też odpowiedzialności za tą swoją działalność internetową. Mówimy tutaj o osobach, które w większości nawet nie edukowały się w tej przestrzeni. Jeżeli nie posiadają kogoś doświadczonego czy eksperta w tej przestrzeni, który może ich wspomóc, co dzisiaj widzimy, że się dzieje, ale jest wypadkową tylko i wyłącznie zarzutów pewnego rodzaju do osób, które nadużywały praktyk, które były niezgodne z prawem. No i widzimy profesjonalizację tej kategorii content creatorów z uwagi właśnie na fakt tam zabezpieczenia się przed potencjalnymi szkodami, czy to wizerunkowymi, czy finansowymi, właśnie z uwagi na to, że takiej wiedzy nie posiadali. No ale mamy za sobą kilka dobrych lat praktyk, które właśnie jak ty opowiadałeś o tym, tych materiałach, to w mojej głowie się świeciło słowo tak często używane jak dowody. Jakby ja zawsze się śmieję, jak ktoś pokazuje dowody w internecie i tak to nazywa, bo są to jakby właśnie urywki bez źródeł, bez kontekstu. Bardzo często prawo cytatu jest używane jako wytłumaczenie, dlaczego to jest tak krótki urywek i rzucone bez kontekstu, więc jeszcze zgranie jeszcze bardziej pod publikę, pod zasięgi tym bez znajomości tego, bez użycia tego w poprawny sposób. No więc jesteśmy w takim miejscu, gdzie jakby ten rynek, ta kategoria twórców wymaga dużej edukacji, dużej profesjonalizacji. Widzimy to u tych największych twórców. Widzimy właśnie, że angażują oni kancelarię prawną, prawników, jakieś osoby postronne, specjalistów do tego, żeby się wypowiadali, żeby pokazać szerszy kontekst. Te materiały zaczynają już nie być w krótkimi filmami YouTube'owymi po 8-10 minut, tylko po to, żeby tam napchać, ile reklam się da, tylko są to już materiały 2-3 godziny, które wymagają miesięcy pracy. To też że tak powiem, poukłada trochę tą kategorię i nam ją zweryfikuje, bo ja uważam, że twórcy, którzy jakby mają gdzieś etykę, które mają gdzieś prawo, zawsze będą. Tak długo jak jakby nie jest to, tak długo jak nie jest to, nie wiem, ścigane, rozwiązywane od razu, czy weryfikowane od razu, no to tacy twórcy się będą zdarzali, no niestety jakby taka jest rzeczywistość w każdej branży, niezależnie czy jest to branża influencerska, czy jest to branża motoryzacyjna, czy jakakolwiek inna, nawet branża suplementów, gdzie też jakby takich sytuacji znamy bardzo dużo, więc to tutaj jest właśnie kwestia samej branży, no ale widzimy po tych największych twórcach, po tych opiniodawcach, którzy mają największy impact na społeczeństwo, że oni dzisiaj czują już tą odpowiedzialność, czy tam zaczynają czuć, nieważne są motywy. Już jakby nie chcę wchodzić w to, czy jakby ktoś się boi tego, że pójdzie siedzieć, czy ktoś się boi tego, że będzie miał straty wizerunkowe, czy ktoś się boi tego, że nie będzie miał, spadną mu tak zwane cyferki, czyli tutaj spadną mu zasięgi generowane przez filmy, albo nie będzie miał monetyzacji na materiałach. Jakby tutaj motywy mogą być różne, powinniśmy się cieszyć z tego, że ta branża się od tej górnej części, od tego tych osób najbardziej zasięgowych zaczyna się bardzo mocno profesjonalizować.
Zaczyna się profesjonalizować i też wspomniałeś o tej kwestii dowodowej, czyli pokazywania podstaw, które się pozyskało, żeby potwierdzić swoje tezy czy swoje opinie. Tu jest dosyć ciekawa sprawa, bo jak jeszcze prawo cytatu gdzieś tam w umysłach twórców internetowych funkcjonuje, bo też oczywiście copyright ID i te wszystkie treści, czyli wszystkie narzędzia, które służą eliminacji naruszeń prawa własności intelektualnej, to często to prawo cytatu jest jednym z pierwszych sposobów obrony przed takimi roszczeniami, to jednak mniej znane są takie instytucje jak tajemnica korespondencji czy tajemnica źródeł informacji, bo ochronę tajemnicy korespondencji to wynika nam z kodeksu cywilnego i z kategorii dóbr osobistych, gdzie to nie jest tak, że te korespondencje, pomimo tego, że otrzymujemy my, nawet jeżeli jesteśmy stroną tej korespondencji, to też możemy ją swobodnie publikować, bo to dobro przynależy do obu stron kontaktu, tak? Czyli zarówno do nadawcy, jak i odbiorcy, więc jeżeli nie mamy jakiejś podstawy do zwolnienia się z odpowiedzialności, na przykład takim celem moralizatorskim, który byłby w materiałach komentarzy mógłby być obecny, no to robi się problem, że możemy naruszyć dobro osobiste tej ochrony tajemnicy korespondencji właśnie tej drugiej osoby, która nam jakiś materiał wysyłała. A po drugie mamy te tajemnice źródeł informacji, to też widziałem to bardzo mocno przy okazji Pandory, gdzie starano się utrzymywać właśnie w tajemnicy dane osobowe dziewczyn, które wysyłały screeny czy materiały do tych filmików, czy Wardęgi, czy później Konopskiego. No to też nie jest tak, że jeżeli otrzymujemy jako... Tutaj jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo z tego też sobie w ogóle już mniej jeszcze osób zdaje sprawę, że takie kanały komentarii mogą być uznane za prasę na podstawie prawa prasowego. I całe te obowiązki dziennikarskie, prasowe również dotyczą tych osób publikujących materiały komentarii. To w szczególności będą te materiały, które są periodyczne. Tu nie musi być nawet regularność, byleby była tutaj forma opatrzenia tytułem, datą, jakimś numerem i ta taka swego rodzaju cykliczność, nie regularność, ale cykliczność. To tutaj wchodzimy w to prawo prasowe, możemy wejść i będzie wtedy problem, bo prawo prasowe między innymi wymaga tajemnicy źródeł informacji, czyli jeżeli dziennikarz otrzymuje jakieś dane od informatora, to też nie może ich tak po prostu udostępnić, bo co do zasady powinien przyjąć podstawowo, że te materiały są objęte tajemnicą właśnie, więc nie może mówić ani o źródle bezpośrednio, ani o danych tego źródła informacji, ani z jakiego dokumentu to wypływa, tylko w zasadzie powinien się najlepiej porozumieć z osobą, która te materiały dostarczyła, właśnie żeby je opublikować. To też był problem, który pojawił się przy okazji Pandory, że youtuberzy, twórcy komentarii byli postawieni pod ścianą, bo po prostu był brak tej zgody w pewnym momencie.
Tak. Brak świadomości wynika z braku wiedzy. Tak jak też wcześniej powiedziałem, zazwyczaj nowe kategorie, które tworzą się na rynku, niezależnie, bo jakby przez te ostatnie 10 lat widzieliśmy dużo kategorii w przestrzeni influencer marketingu, które powstały znikąd i gdzieś jakby rozwinęły się do bardzo dużych zasięgów, no jakby wynika to nauczeniem się bardzo mocno na błędach. I dzisiaj jakby patrząc tak trochę helikopterowo, jesteśmy w takiej sytuacji błędu. Błędu twórców, którzy nie mieli świadomości tego, którzy nie współpracowali, nie wiedzieli i ten brak wiedzy właśnie po pierwsze nie tłumaczy tego, żeby unikać odpowiedzialności za swoje czyny, a z drugiej strony bardzo mocno będzie weryfikował tą rzeczywistość. Też nawet aktualnie, jak dzisiaj rozmawiamy, no dzieją się sprawy, które są pokłosiem Pandory między osobami pomówionymi, między osobami zniesławionymi, a Wardęgą, czy Konopskim, czy Boxdelem. I tak by tych osób tam zaangażowanych jest bardzo, bardzo dużo. I miejmy nadzieję, że ta sytuacja i te elementy, które tej składowe na tym rynku nam się wydarzyły, dadzą też wiele świadomości i odpowiedzialności twórcom, którzy prawo w swoim zawodzie, który wykonują, znają bardzo pobieżnie, żeby nie mówić, że wcale. Ale no tak niestety jest i nawet przy Pandorze widzieliśmy zasłonienie się NDA-kami i umówienie tego, że to ja mogę powiedzieć, to ja nie mogę powiedzieć, a z drugiej strony pokazywanie źródeł i pokazywanie, z kim się o tym rozmawiało i mówienie, o czym się rozmawiało, więc to jakby bardzo mocne niezrozumienie nawet tych elementów składowych jakichś takich ustaleń, nie wiem, biznesowych, czy umów, które się podpisywało, czy rzeczy, do których się obligowało, widać na poziomie największych twórców, którzy na co dzień działają, którzy jakby wydawać by się mogło, mają sobą rzesze ludzi, rzesze specjalistów, którzy im doradzają, a tu widzimy, że tak po prostu nie jest. Jesteśmy w branży, która jest bardzo szybko i bardzo szybko się rozwija, bardzo szybko się zmienia, jest bardzo podatna na trendy, a z drugiej strony brakuje tam pewnego rodzaju eksperckości, pewnego rodzaju wsparcia, jeżeli chodzi o to właśnie, jaką odpowiedzialność na sobie te kanały gdzieś posiadają.
To wszystko brzmi jak dobry materiał, żeby się zająć tym od strony prawnej. I my jako prawnicy mamy tutaj chyba sporo do zrobienia. Co myślisz, Gosiu?
No tak, zdecydowanie. Myślę, że te kilka ryzyk, które żeśmy sobie do tej pory nakreślili, to już jest bardzo duże pole do popisu dla nas, jako dla prawników, ale też no, bardzo duży zakres elementów, o których twórcy powinni pamiętać.
Jesteśmy po roku rekomendacji, że tak powiem, ze strony, czy to UOKiK-u, czy ze strony innych podmiotów, więc może na tej fali wzrostowej właśnie rekomendacje dla twórców, komentarze od strony prawnej.
Być może takie rekomendacje by się przydały, zwłaszcza, że to, czy dany twórca komentarzy ma jakieś problemy prawne albo wizerunkowe, przekłada się też na pewno bardzo mocno na monetyzację jego treści. Nie chodzi mi tutaj tylko o monetyzację na platformach, ale też o umowy ze sponsorami, o influencer marketing. I chcieliśmy zapytać Ciebie, Mateuszu, czy masz takie wrażenie, że po Pandora Gate albo po innych dramach reklamodawcy bardziej zwracają uwagę na to, co dany influencer robi, mówi, w jaki sposób się prezentuje w internecie?
No, ja szczerze powiem, że my zawsze kilka etapów wyróżniamy w powstawaniu nowych kategorii, jeżeli chodzi o kontentowych, takich, jeżeli chodzi o influencer marketing. Bo pierwszy etap to jest taki etap, gdzie tylko myśli się o viewsach, tylko się myśli o zasięgach, czyli hej, ile wydam złotówek na to, żeby dostać jednego viewsa albo żeby dostać tak zwaną CPM-kę, czyli 1000 viewsów. I zazwyczaj właśnie w nowych kategoriach bardzo zasięgowych, które jeszcze nie są gdzieś tam sformalizowane, pojawiają się marki, których nie interesuje, co to jest za kontent, nie interesuje, co to jest za twórca, interesuje ich proste wyliczenie, efektywność wydanej złotówki na dotarcie, tak naprawdę na zbudowanie gdzieś tam brand awarenessu, czy na zasięg po prostu. No i tak by to był taki etap jeszcze przedpandemiczny. Potem nastał ten etap specjalizacji się takich i tworzenia się kategorii. No bo dzisiaj nawet podczas tej rozmowy bardzo generalizujemy kategorię komentarzy, no bo mamy tam zarówno komentarze może być w kategorii lifestyle'u i mówienia o rzeczywistości, w kategorii polityki, w kategorii sportu, ale też wiemy, że jakby jedna kategoria to sport i na przykład sztuki walki profesjonalne, a inna kategoria to freak fight i to dalej jest komentarze i to jest komentarze dwóch rzeczy, więc tutaj jakby klienci czy marki pojawiają się zależnie od kilku czynników i te czynniki jeszcze przed Pandorą To były czynniki, które jakby zawsze są te same i te same są bardzo mocno dla influencer marketingu, tylko tutaj dochodzi jeszcze jeden dodatkowy element, bo marka pojawia się w takim kanale, czy w kontencie takiego kanału komentarzy, no patrzy na kilka rzeczy. W momencie chęci nawiązania współpracy patrzy na samą kategorię tego komentarza, no bo tak jak mówię, to może być różne kategorie. Inne marki są zainteresowane wejściem w kategorię, nie wiem, sportową, gdzieś tam kategoria właśnie tenisa, czy sztuk walki, gdzie mamy bardzo dużo kategorii, bardzo dużo marek budowlanych, bardzo dużo jakichś takich foodowych, no jakby to można się śmiać, no ale jakby kategoria sztuk walki czy strongmanów, wszystkie kebaby, pompy ciepła i co tylko można sobie wymarzyć. No a nigdzie indziej tego tak nie widać w takiej formie, bo jest to jednak ta target grupa, która jest odbiorcą tego produktu. Więc jakby pierwsza strona to jest target grupa całego kanału. I to jest jakby rodzime z całym influencer marketingiem. Czyli zawsze sprawdza się, do kogo dociera ten dany twórca. Druga kategoria to jest marka osobista. I to jest ten element, który jest bardzo istotny w kwestii doboru twórcy do kampanii. Czyli hej, chcę współpracować z tym twórcą. W przypadku komentarzy, no mówimy tutaj w zależności od tego, jaki to jest typ kontentu, no ale raczej to są osoby, które opierają się na swojej marce osobistej. Idealnym przykładem jest Krzysiek Stanowski, idealnym przykładem jest Gimper, idealnym przykładem są inne osoby tego pokroju, gdzie widzimy twórcę, który przez lata całe, czy przez swoją etykę pracy, czy przez swój typ kontentu, czy przez właśnie, nie wiem, format, inne współprace i tak dalej, budował swoją markę osobistą. I teraz ta marka jakby... Ta marka osobista jest tutaj niezwykle ważna w przypadku nawiązywania takich współprac i jej, że tak powiem, nieskazitelność. Bądź skazitelność, jeżeli to jest marka, której to nie interesuje. No, ale to jest to bardzo istotne, dlatego że to daje pewnego rodzaju credibility dla tego twórcy. Czyli jeżeli ja mam markę osobistą bardzo silną i mam bardzo silne credibility w swojej kategorii, nie musi to być eksperckość. Chodzi o credibility w swojej grupie odbiorców, no to ta marka podejmuje taką współpracę bądź nie. I teraz kategoria komentarzy, przepraszam, jest na tyle specyficzna, że marki dzielą się jeszcze na te, które chcą się pojawiać przy jakichś tematach i nie chcą się pojawiać przy tych tematach. Jeszcze przed Pandorem już widzieliśmy takie sytuacje, gdzie my w takim żargonie marketingowym właśnie sobie to nazywamy tematami, które są radioaktywne. To chodzi o to, że niezależnie czy mówi się o nich dobrze, czy mówi się o nich źle, to samo to, że się o nich mówi, jest to bardzo, że tak powiem, dla marek niewygodne. To już się zaczęło tak naprawdę już nawet gdzieś tam przed pandemią, czy w okolicach pandemii, przy tym odbiorze negatywnym twórców w momencie, w którym to nie było tak zwane non-essential, żeby się reklamować, żeby coś robić w trakcie takiego kryzysu dla całego świata tak naprawdę. I zaczęliśmy zwracać na to jako odbiorcy uwagę wtedy i dzisiaj właśnie marki zaczęły zauważać, jak bardzo istotne jest, jak bardzo jest istotna marka osobista, jak bardzo jest istotne credibility, że bez tak naprawdę tego nie ma możliwości wejścia we współpracę z niektórymi twórcami, bądź wokół jakichś tam tematów, które są bardzo niewygodne dla marek, z uwagi na to, że nieważne, czy się wypowie ten twórca o tym nawet karcąco, to ten temat przyciąga już uwagę w bardzo pejoratywnym wydźwięku i może to przelać na markę. Marka we współpracy z influencerem chce przelać na siebie credibility tego twórcy. W momencie, kiedy twórca wypowiada się w jakimś temacie, to ściąga na siebie uwagę wokół tego tematu. Przy Pandorze było właśnie tak, że osoby, które się zaczęły wypowiadać w tym temacie, były sprawdzane. A czy może ciebie też to dotyczy, bo się wypowiadasz, bo się pojawiłeś. Dlatego wielu twórców po prostu siedziało cicho, nie wypowiadało się, nie wchodziło w ogóle w tą interakcję, żeby nie być na świeczniku, żeby nie być zweryfikowanym przez odbiorcę. I to samo się tyczy marek. Po co marka ma przejąć na siebie uwagę wokół niewygodnego tematu, jeżeli może się wypowiedzieć na innym kanale, w innej kategorii, brand safe, dużo bardziej brand safe i ominąć po prostu coś takiego. Są marki, których to nie interesuje, bo patrzą na to od strony po prostu zasięgu, czyli hej, chcę się wypowiedzieć, się pojawić. Więc znam twórców, którzy w okresie Pandory stracili współpracę i te współprace zostały rozwiązane z dnia na dzień, czy to z kanałami, czy to z twórcami personalnie, nie z uwagi na to, że jakiś twórca został pomówiony, bo to jest oczywiste, czy jakieś w ramach względem jakiegoś twórcy były jakieś zarzuty, czy to potwierdzone, czy niepotwierdzone, czy właśnie pomówienia. Znam twórców, którzy przez samo to, że postanowili się wypowiedzieć, i to nawet nie w jakiejś bardzo wymownej, rozużytej formie samego IGS-a, gdzieś hej, ten i ten temat, jedno zdanie, to już sprawiało, że marki miały takie hej, my nie chcemy być z tym związani, my nie chcemy się przy tym pojawiać, jeżeli się będziesz w to angażował, no to my wyjdziemy z współpracy, bądź zerwali współpracę, dlatego że twórca powiedział, będę tworzył content wokół tego, chcę się wypowiedzieć, chcę zabrać głos.
Sporo ryzyk tutaj żeśmy wyodrębnili, to tutaj nawet nie tylko z perspektywy typowo prawnej, choć również, ale też z uwagi na samo powiązanie z pewnym tematem, te zrywania umów, to nie tylko właśnie problem prawny, ale też po prostu zaangażowanie w jakiś temat, niekoniecznie samo zaangażowanie, że ono było sprzeczne z prawem, ale samo to powiązanie jest problematyczne. Tak się zastanawiam, gościu, czy my tutaj widzimy, bo zgodzimy się co do tego, że prawnik powinien gdzieś tutaj zaangażować, czy to na tym wstępnym etapie, czy na etapie już potem późniejszym, jako rzucenie tych poduszek pod influencerów, jeżeli coś się wydarzyło. A to może byśmy, gościu, mogli powiedzieć o jakichś takich naszych przemyśleniach, co my jako prawnicy możemy zrobić dla influencerów i czy dla agencji.
Ja bym tutaj wyodrębniła takie dwie albo nawet trzy grupy rodzajów kontaktu z prawnikiem. I po pierwsze, zwłaszcza jeżeli pracuje się z tematyką sensytywną, to warto skonsultować się z prawnikiem przed opublikowaniem filmu, jeżeli ma się jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy te treści, które chcemy opublikować, niosą ze sobą jakieś ryzyka. I to może być taka konsultacja zarówno przed nagraniem filmu. To jest, chodzi mi tutaj o takie skonsultowanie, czy w ogóle na ten temat mogę się wypowiadać, czy to jest dla mnie bezpieczne. Po drugie, można też skonsultować się po nagraniu, po to, żeby sprawdzić, czy to, co mówię i w jaki sposób to mówię, może na przykład kogoś obrazić, czy to może być...
Albo czy może zostać odebrane inaczej.
Tak, albo czy może zostać odebrane inaczej, albo czy te dowody, w cudzysłowie, które pokazuję w filmie, no rzeczywiście są dowodami, czy z tego nie może wyjść jakaś jeszcze większa afera, niż by się wydawało. No i jeżeli twórcy mają jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak oznaczyć film, no to już przed samą publikacją również warto się poradzić, czy prawnika, czy agencji, z którą się współpracuje, jeżeli dany twórca jest w jakiejś sieci. Po drugie, wydaje mi się bardzo pozytywne to, co robi na przykład Gimper w swoich filmach, to jest wzbogacanie tego kontentu o wypowiedzi ekspertów. Gimper właśnie na przykład opublikował film, w którym wypowiadał się prawnik, ale też inni eksperci w różnych dziedzinach. I to nie tylko uwiarygadnia to, co dany twórca ma powiedzieć, ale też wzmacnia ten przekaz, więc jeżeli danemu twórcy zależy na tym, żeby ten przekaz był silny i jednoznaczny, to na pewno taki ekspert pomoże w tym. No i oczywiście ostatni etap, w którym myślę, że jako prawnicy możemy pomóc, to jest taka sytuacja, w której już coś się wydarzyło, już mleko jest rozlane i wiadomo, że mogą być jakieś reperkusje prawne w związku z tym, co się opublikowało. To warto też w takim przypadku skonsultować się z ekspertem, zanim podejmie się jakieś inne publiczne kroki, bo niejednokrotnie widać, że twórcy, którzy są w środku jakiejś dramy, swoimi wypowiedziami publicznymi niejednokrotnie jeszcze bardziej pogarszają swoją sytuację, wykopując sobie, że tak powiem, jeszcze głębszy dołek. Także na pewno warto na każdym etapie po pierwsze zastanowić się, czy na pewno to, co chcę zrobić, jest po pierwsze etyczne, a po drugie zgodne z prawem. No i jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to poszukać jakichś informacji, czy to w internecie, czy jeżeli mamy dostęp do kogoś, kto ma szerszą wiedzę, to po prostu z taką osobą się skonsultować.
Lepiej uczyć się na błędach innych niż na swoich. Tomasz jest tutaj super przykładem, pozdrawiamy Tomka, tylko że Tomek jest, że tak powiem, już doświadczonym zawodnikiem w tej przestrzeni, no bo ja pamiętam dobrze, że jak wchodziłem do tej branży, to dopiero się zaczynała sprawa, Tomka.
Z Atorem?
Co to było chyba ile? 8 lat temu?
Może nawet 9, no.
Może nawet 9 lat i ta sprawa dopiero się skończyła aktualnie i tak by, więc tak jak mówię, no Tomasz jest jedną z tych osób bardziej doświadczonych, tylko on się uczył na swoich błędach, a może nie na błędach, bo tak naprawdę wygrał, więc tutaj jest taka sprawa, że no ale to też pokazuje, że świadomość tego i też nawet wypowiadanie się Tomka w tym temacie, że jakby jakie to były czasy, jak on był bardzo nieświadomy tego, co gdzieś tam robił. Wygranie, przegranie sprawy nieważne. No, najważniejsza jest tutaj wiedza i pokazanie tego tutaj dzisiaj, że Tomek w tej przestrzeni wyciągnął bardzo dużo wniosków i teraz wpływa na to, jak kształtuje się cała kategoria komentarzy. Ja sam jestem tam fanem i oglądam Tomka i jego materiały nie tylko od strony też jego etyki pracy, bo wiem, jaką ma etykę i profesjonalizmu, ale też właśnie od strony samej przystępności formatu i tego, że jakby te wszystkie elementy spójnie dają produkt, który spełnia moje oczekiwania.
Gimper przeszedł też całą taką drogę, bo od tych właśnie problemów jego czy wizerunkowych przy okazji na przykład Superwizjera i tego programu stacji TVN, czy później brandowanie swoich materiałów jako dostępnych, czy jako przeznaczonych do oglądania tylko przez określone grupy odbiorców wiekowo. No faktycznie tutaj historia jest jego długa i też nawiązując do tego, co mówiła Gosia, to taki influencerze, spytaj się, co prawnik może zrobić dla ciebie, ale myślę, że też powinien zapytać, co agencja może zrobić dla ciebie i tutaj, jak agencja może wesprzeć takiego twórcę komentarzy na etapie tworzenia, czy później już propagowania takiego materiału.
No tak, no, ekspertyza, nawet nie ekspertyza, doświadczenie samo już sprawia, że takie osoby działające w branży mają większą świadomość tego, co się może wydarzyć. I poradzenie się, czy to agenta, czy menadżera, czy kogoś, kto może odesłać do osób, jest jakby po prostu świadomość, portfolio, które jest potrzebne do tego, żeby tworzyć content w internecie, do tego, żeby robić to dobrze i sprawnie. Ja się zawsze śmieję, że taki kanał komentarzy, no to bez PR-owca i bez prawnika dobrego, to bym się w ogóle w to nie bał, żeby takie coś zakładać, no bo to by twórcy bardzo często sami sobie są żaglem i okrętem i sami sobie są PR-owcem i robią to dobrze, bo mają w tym bardzo często jakąś naturalność i mają w tym jakieś przyzwyczajenia, czy jakąś formę, nawet formę tego, że jest to dla nich bardzo intuicyjne. Ale w sytuacjach kryzysowych intuicja niewiele daje, bo mamy tyle samo szansy na popełnienie błędu, co na wybranie, podjęcie dobrej decyzji, więc a tutaj jeżeli mówimy już o prawie i mówimy tutaj o tego typu ryzykach, które dotyczą tego typu kanałów, tego typu kategorii kanałów, no to niestety intuicja się na niewiele zda i nie ma co ryzykować i zostaje wszystko na jedną kartę.
Myślę, że będziemy już powoli kończyć, więc pytanie do ciebie, czy jeszcze coś chciałbyś nam powiedzieć na zakończenie?
No ja bym tak naprawdę to co ja zawsze powtarzam, to powtarzam, żeby korzystać z usług ekspertów w swojej dziedzinie i z ekspertyzy, więc ja dla twórców polecam zasięgnąć języka bądź właśnie ekspertyzy, czy to od strony prawnej, czy to od strony wizerunkowej. Nawet właśnie w formie stworzenia jakiejś rekomendacji albo dla siebie jakiegoś kodeksu działania, takiego, który zabezpieczy Was jako twórców przed tego typu sytuacjami i stworzy pewnego rodzaju proces czy etykę pracy własnej, żeby zabezpieczyć przed jakimiś takimi potencjalnymi zagrożeniami. A dla marek, tak jak mówię, zawsze powtarzam, żeby pracować z ekspertami, dlatego że ekspert może też, że tak powiem, zadbać o interes marki, zadbać o to, żeby marka nie weszła w współpracę z kimś, kto takiej etyki pracy na przykład nie posiada. Bądź zawsze po drodze osoba, która takie doświadczenie ma w branży, osoba, która wie, jak zabezpieczyć markę przed tego typu sytuacjami. będzie w stanie dużo lepiej wspomóc. No i to, co warto pamiętać, to, że jest to jednak bardzo wrażliwa przestrzeń, nie tylko od strony już czysto prawnej czy etycznej, ale też od strony wizerunkowej. No niestety jest to bardzo często, bardzo są to delikatne tematy, tematy, które polaryzują, tematy, które są bardzo wyciągnięte na świecznik i to dotyczy się nie tylko małych grup, ale często całego społeczeństwa. Jakby tematyka Pandora Gate dotknęła nas wszystkich i my, jakkolwiek agencja marketingowa, nie cieszyliśmy się oczywiście z tego, że dotyczy to naszej branży, na naszej kategorii, tak jakby marketingu, czyli influencer marketingu. Takkolwiek bardzo jakby cieszyliśmy się z tego, że zostało wyciągnięte na światło dzienne i że jakby pozwoliło to na dyskusję społeczną o tym, co dzieci, co młode osoby robią w internecie bez żadnego nadzoru. Więc jakby najważniejsze to uczyć się na błędach, tak jak mówię, czyichś, nie swoich, wyciągać z nich wnioski i dmuchać na zimne, czyli, że tak powiem, działać prewencyjnie, a nie po fakcie.
Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że ta branża przeszła bardzo długą drogę i bardzo dużą transformację. Ona się rozwija, ona dorasta i to, co 10 lat temu, powiedzmy, przechodziło, to niejednokrotnie nie przejdzie już dzisiaj. 10 lat temu większość youtuberów to były po prostu osoby, które sobie siedziały gdzieś w domu, nagrywały filmiki, a dzisiaj to niejednokrotnie jest całe przedsięwzięcie, w które zaangażowane jest wiele osób. I w związku z tym, że to nie są już zwykle samodzielni twórcy, że te osoby niejednokrotnie mają wsparcie, no to tym bardziej warto pamiętać o tym, żeby się zastanowić i skonsultować to, co chcemy wypuścić, zanim to zostanie opublikowane.
Tak, jest bardzo ważne, my zawsze do tego zachęcamy, zarówno twórców, jak i marki.
W takim razie super, że powstał też ten podcast, że mogliśmy o tym porozmawiać i to przekazać, tę naszą myśl, czy naszą ideę, żeby niosła się dalej do twórców, do marek, do agencji i do innych prawników, żeby też zwracali na to uwagę, bo być może jest też może w tym jakiś nasza strata jako prawników, czy jakiś nasz błąd, że nie zauważyliśmy pewnych rzeczy wcześniej i wcześniej o tym nie informowaliśmy na szerszą skalę. Tutaj też trzeba patrzeć na siebie, a skoro pojawiły się problemy, to warto też je poruszyć również w naszym prawniczym środowisku.
Tak, wszyscy się uczymy i bardzo dziękujemy, że mogliśmy się dzisiaj też od Ciebie
również dziękuję
czegoś
za zaproszenie.
Nauczyć. I dziękujemy Państwu za odsłuchanie tego odcinka.
Zapraszamy do kolejnych naszych odcinków i ocencie nasz podcast m.in. na Spotify.